Witajcie kochani. Dzisiaj chciałam się z wami podzielić takim słowem trochę podsumowującym ostatni czas w Kościele o relacji z Jezusem, o tym, żeby głosić Ewangelię i być świadkiem. Ja myślę, że każdy z nas musi mieć jakiś cel w swoim życiu. Bez celu po prostu nie wiemy, jak żyć. Jesteśmy zagubieni, jesteśmy zamieszani. I dobrze mieć taki główny ten cel zawsze przed oczyma. Mam Pana zawsze przed oczyma swoimi. Ale ten najgłówniejszy cel, do którego idziemy, do którego dążymy, to jest niebiański dom tam u Boga Ojca. To jest nasz główny cel. Nigdy nie straćcie go z oczu. Te wszystkie rzeczy, które się dzieją tutaj wokół nas, to są tylko chwilowe. One są cieniem niebiańskich rzeczy. Ale my zdążamy do wieczności. Zaczęliśmy już ją, przyjmując Jezusa Chrystusa do swojego serca. Otrzymaliśmy cząstkę Boga, cząstkę wieczności nosimy w sobie. Bo jesteśmy tak cenni dla naszego kochanego Ojca, że On oddał samego siebie. Tak jesteśmy cenni, że dał do naszego wnętrza swojego ducha, podzielił się cząstką nie tylko, wiecie, siebie, ale cząstką wieczności, w jakiej On jest. Cudowne, wiecie, dla mnie to jest cudowne, kiedy ja się tak zabiegam w życiu i tracę ten główny cel, to wtedy staję i myślę, mam życie wieczne. Dokąd ja się tak spieszę? Zatrzymaj się. Zatrzymaj się. Nie można ulegać presji tego świata, ducha tego świata, bo duch tego świata ciągnie nas, chce odciągnąć od relacji z Bogiem. Czy to są złe rzeczy? Niekoniecznie. Paweł mówił tam do jednego z uczniów, że on umiłował świat i odszedł. On nie powiedział o grzechu. On nie powiedział, że to było coś takiego, prawda, złego bardzo. Ale powiedział, że umiłował świat i odszedł. I my musimy, jeżeli chcemy, nie stracić tej wieczności, tego celu i kierunku, patrzeć w wieczność i nie dać się złapać duchowi tego świata. Bo to nie jest złe, że mamy wakacje. Prawda? To nie jest zła rzecz, że pójdę sobie do znajomych porozmawiać. To nie jest zła rzecz, że spotykam się ze znajomymi. To nie są złe rzeczy. Ale my mamy wybór. Zauważcie, duch tego świata jest tak cwany, że on to zrobi wtedy, kiedy jest modlitwa. On to zrobi wtedy, kiedy jest nabożeństwo. Sprawy tego świata stają się nagle ważniejsze niż sprawy królestwa. Nie traćmy nigdy z oczu królestwa. Bo cenę, jaką zapłacił nasz kochany Bóg, to jest Jego życie. Najwyższa stawka. Życie Jego za nasze życie. I wiecie, że życie wieczne to znać Jezusa Chrystusa. I wracamy do tej podstawy też. Że życie wieczne to znać Boga. Jak zaczynamy bardzo często? Ja wiem, że my jesteśmy na różnych poziomach. Niektórzy zaczęli 30 lat, niektórzy rok temu, może miesiąc temu. Ale często zaczynamy tak. Ja przyjąłem Jezusa, ja poszedłem do kościoła, ja przyszedłem tutaj, ja chciałbym mieć służbę, ja chciałbym tamto, ja myślę tak, ja uważam tak. Nie jest to złe na początku, ale tak naprawdę to Bóg nas pochwycił i poznał. Tak naprawdę to myśmy się nawrócili? Tak naprawdę to Bóg nas pociągnął do siebie. I chcę, żebyśmy zaczęli od nawrócenia, od przyjęcia Jego. On nas wszczepi automatycznie w Kościół, bo nie chce, żeby Jego dziecko było samotne poza światem. On automatycznie przez Ducha Świętego wszczepił nas w Kościół. On chce relacji z nami i kolejnej rzeczy. Chce, żebyśmy byli Jego uczniami. Wiecie, mi ostatnio taki obrazek stanął przed oczyma. Poślubiam takiej Zawsze Bóg mówi, pokazuje mi w takie liczby, jakby ja, nie? Poślubiłam swojego męża. A, jak fajnie, usiedliśmy, słuchajcie, kawa, siedzimy. Ach, jak ja cię kocham, jak ty mnie kochasz. O, jak fajnie, jak cudownie, jak ja cię kocham, jak ty mnie kochasz. Jesteś wspaniały. No chyba nie do końca tak. Panie, jaki ty jesteś cudowny, ukochałeś mnie. Ja wiem, to jest wspaniałe. To jest taki balsam dla naszej duszy. I tak siedzisz i mówisz mu, jak go kochasz, Jezusa. A on mówi, jak ciebie kocha. I tak siedzisz przed nim, a on mówi, co dla ciebie uczynił. Jak wielkie rzeczy dla ciebie zrobił. I tak siedzisz zakochany w nim. Ale czy tylko siedzisz? Wiecie, kiedy Saul się nawrócił, Bóg mu powiedział, co musisz zrobić. Tak trochę wykreśliliśmy to słowo z naszego słownika chrześcijańskiego, bo ja jestem wolny w Chrystusie. Ja nic nie muszę. Ale Saul usłyszał od Jezusa, pójdziesz tam i powiedzą ci, co musisz zrobić, co masz zrobić. Zobaczmy, co pisze Jakub. O tym, czy coś musimy zrobić, czy możemy tak siedzieć przed Jezusem i mówić mu, jak bardzo go kochamy. Jakub pisze tak. To jest pierwszy list Jakuba, 21. Prawdziwa pobożność. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was Słowo Boże, które może zbawić dusze wasze. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem i tak dalej, ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Na moment jeszcze wrócę do relacji z Jezusem. Kiedy zaczynamy tą relację z Jezusem i nawiązujemy tą relację poprzez Ducha Świętego, jest to cudowny czas, który trwa i trwa, uczymy się. Ale Jezus to także to słowo, o czym ostatnio pastor wiele razy mówi. Mamy mieć relacje też z tym słowem. Musimy je poznawać. Dlaczego? Bo to słowo może zbawić co? Duszę wasze. Moją też. A celem wiary jest? Zbawienie duszy. Też dzisiaj tak sobie myślałam, no bo w sumie Bóg nas zbawił, odkupił, jesteśmy zbawieni łaską, bo wiecie, żeby te doktryny się wszystko spasowały. No ale ja, jak Bóg mnie zbawił, to ja tak do końca taka święta nie jestem. Jestem w Chrystusie. Ale czy grzech mieszka w Chrystusie? Czy to może być coś zgniłego? Czy muszę zabiegać o to, żeby zbawić tą swoją duszę? Jestem w Nim. Ale jeśli jestem w Nim... Naprawdę w Nim. Bo jak jestem w tym świecie, albo trwam w jakimś uporze, albo nie chcę być wykonawcą słowa. Doskonały zakon wolności. Panie, wyzwoliłeś mnie od zakonu. Tak się ostatnio rozważałam. Co z tym zakonem? Już wyzwolił mnie Bóg od zakonu przekleństwa. Umarł za mnie, więc jaki znowu zakon? W hebrajskim zakon oznacza mishpat, norma prawna, misfach, rozkaz, torach, czyli jako zakon i daba, przykazanie. W Piśmie Świętym był to zbiór nakazów, zakazów wydanych przez Boga. Słuchajcie, Żydzi uważają tak. Zarządzenia socjalne i tak dalej dotyczące życia dla Boga. Czyli te przykazania, ta Tora, była dana po to, dla ludu Bożego, żeby on żył dla Boga. Jezus Chrystus przyszedł i zmienił to. On przyszedł, żeby zmienić nasze serce. On zbawił nas za darmo z łaski, ale przyszedł zmienić nasze serce i zbawić naszą duszę. Jak? Z miłości do Niego. I gdy tak siedzimy, mówimy, tak bardzo Cię kocham, Panie. tak bardzo Ci miłuje. A w Ewangelii Jana 14:21 czytamy: kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. Ja wiem, że to czasami jest dla niektórych trudne. Ja też dużo rozważałam, jak z tym zakonem, z tym prawem, jestem, nie jestem. Ale Bóg tu wyraźnie mówi, to jest Ewangelia Jana, to są słowa Jezusa Chrystusa. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec. I ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. A więc Jezus chce, żebyśmy to zrobili z miłości. I tak jak jesteśmy na różnych poziomach, mamy różne objawienia, różne zrozumienia. Wiecie, Bóg nie zaczyna wszystkich tak samo, ja zauważyłam, zbawiać. Ale każdy z nas wie, na jakim jest miejscu i czego Bóg od nas oczekuje. Czego chce, żebyśmy, co chce, żebyśmy zrobili. Czy nie możemy być takim biernym chrześcijaninem, pasywnym, jestem zbawiony, jest fajnie, Jezus mnie kocha i poprzestajemy na tym. Ale Jezus chce zbawić naszą duszę. Jezus chce wszczepić w nas swoje słowo, czyli siebie. Mamy być świętymi, bądźcie jak ja jestem święty. Dla mnie to jest bardzo wysoka poprzeczka. Wiecie, jak ja tak czytam ten werset, to sobie myślę, Panie, ja chyba nigdy się tam nie wdrapię. Chwała Bogu, o swoich siłach się nie wdrapię, nie dam rady. Od tego jest Jezus Chrystus. To On pomoże mi. Jeżeli tylko pozwalam Mu wszczepić Jego słowo we mnie. Wtedy moja dusza jest zbawiana. Jak to się dzieje? Nie wiem, czy już przeszliście taki proces szczepiania Słowa Bożego. Ja kiedyś pracowałam w takim sadowniczym zakładzie doświadczalnym. Tu już nieraz była mowa o takim o szczepieniu drzewek. Ja pracowałam w takim sadowniczym zakładzie doświadczalnym. Oni tam szczepili drzewka. Więc wy znacie to. Nacięcie, wszczepienie takiego maleńkiego oczka, zawinięcie. Jeżeli to się przyjęło, na przyszły rok wyrasta gałązka i przychodzili później specjaliści. Aha, jest, rośnie, więc tą drugą odcinali, a tą zostawiali. Czytamy Słowo Boże i Bóg mówi, złóżcie troski na Pana. No ale my ze starego życia, ja też, no to przecież moje troski to są moje, prawda? Siedzą sobie tam na plecach, sterta kamieni, sterta moich zmagań, mojej pracy, moich wysiłków. Ja to wszystko muszę zrobić. I w końcu przychodzi taki czas, że Bóg mówi, no wiesz, no ja nie chcę, żebyś tego dźwigała to, ja nie chcę, żebyś to nosiła, złóż w końcu te swoje troski na mnie. No i decydujesz się wolną wolą, ja to też kiedyś zrobiłam, złożyć troski na Pana. Czyli zgodziłam się, żeby to słowo Bóg wszczepił we mnie. Zaledwie wszczepił. Dobrze, Panie, troski składam na Ciebie. Wiecie, co było na nazajutrz? Się rozpętuje wręcz piekło. Okoliczności, wszystko się zwala. Jeszcze jest jeszcze gorzej, jak było. Ja mówię, Boże, co się dzieje? Co się dzieje? Przecież ja Ci oddałam te troski. Ale wiecie co? Wróg jest cwany. Wczoraj słyszeliśmy, pastor o tym mówił na seminarium o walce duchowej. Myślę, że diabeł będzie stał i patrzył, jak ty poddajesz się pod Słowo Boże i chcesz żyć tym Słowem. Chcesz, żeby Jezus zaczął żyć w tobie przez to Słowo? Nie. Diabeł nie chce tego, bo on wie, że będziesz wolny. Bo on wie, że jak raz, jak pisze Jakub, a kto wejrzał w doskonały zakon wolności, trwa w nim. On wie, że jak ty zasmakujesz tej wolności, to on już nie będzie miał do ciebie dostępu. On będzie musiał odejść. Więc wszystko próbuje zwalić ci na głowę. I bardzo często wtedy przychodzi Jezus i mówi, chodź ze mną do Getsemane. Musisz umrzeć w tym miejscu. Ale właśnie moje dzieci, moja mama, w pracę straciłem. No, ja, Bóg mówi, chodź do Getsemane. Chodź do Getsemane i umrzyj w tych rzeczach, które cię trzymają, które cię wiążą. Oddaj mi je, umrzyj, żeby już nigdy to nie mogło wrócić. I kiedy przejdziemy przez ten czas Getsemane i wychodzimy i widzimy, że tak naprawdę diabeł tylko nakrzyczał, diabeł tylko nawrzeszczał, diabeł tam coś namieszał, ale właściwie nic takiego wielkiego nam nie zrobił. Dlaczego? Bo zaufaliśmy Jezusowi. A Bóg powiedział, że On ma o nas staranie. I wtedy to wszczepione Słowo Boże zaczyna w nas żyć i my zaczynamy żyć tym Słowem. To jest ta część jakby Jezusa Chrystusa, część Jego natury w nas. Czasami przychodzą jeszcze próby, czy nie przeciekamy tutaj, czy dalej dajemy się wciągnąć w troski, czy dalej chcemy to brać na siebie. Ale kiedy już, chwała Bogu, zwyciężymy dzięki Jego mocy, dzięki Jego sile, to jeszcze Ojciec przyjdzie i musi odciąć to, co jest niewłaściwe. Czasami to boli. Panie, ale miało być fajnie. A to boli. Wiecie, ja byłam bardzo, tu się trochę z Bogiem sprzeczałam, bo ja mówię, ja się, Panie Boże, tyle wycierpiałam w życiu i jeszcze cierpienie. Ale Jezus powiedział, że błogosławiony ten, który, prawda, cierpi prześladowania dla Jego imienia, dla zachowania słowa. Jeśli cierpicie, jeśli trudy przechodzicie, radujcie się z tego, cieszcie się. I wtedy, kiedy to słowo jest w nas szczepione i żyje, wtedy mamy tą cząstkę Jezusa w sobie. I nasza dusza jest w tym miejscu zbawiona. Nasza dusza jest zbawiona. Może ktoś inaczej przechodzi ten proces. Ale wierzę, że Bóg naprawdę, tak jak pisze Jakub, chce wszczepić w nas swoje słowo i żebyśmy żyli już tym słowem, a nie tamtym, co mieliśmy z tamtego świata. I to się dzieje tylko i wyłącznie poprzez intymną relację z Jezusem. Przez to, że jesteśmy razem z Nim i przez to, że Go miłujemy i przez to, że On nas miłuje. Jeszcze jakieś tam, jak mogą być słowa inne wszczepione? Mieliśmy tydzień temu na nabożeństwie, żeby pojednać się, prawda? Był czas pojednania. Jeżeli ktoś coś ma przeciwko bratu i tak dalej, niech pójdzie i zrobi. I wykonawca, ten, który wykonał, został błogosławiony. To słowo funkcjonuje w nim. Wiecie, ja też myślałam źle o niektórych. Nie myślę, że jestem takim, wiecie, orłem. Nie. Do kilku osób w kościele chodziłam już kilka lat temu i przepraszałam, dlatego że miałam złe myśli o nich. Ale wiedziałam, że Słowo Boże mówi, Bóg powiedział, że On ma dobre myśli o nas. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Żeby zgotować nam dobrą przyszłość. Więc jeżeli ja mówię, mam te złe myśli, to skąd one się wzięły? Dlaczego u mnie są? I chciałam po prostu się ich pozbyć. Bóg mi powiedział wtedy, idź i powiedz do tych osób. Idź i wyznaj to. Chcesz być wolny? To jest cena. Że idziesz i mówisz. Nie zważasz, co inni myślą. Nie zważasz, co ktoś sobie nawet pomyśli. Jedna z osób powiedziała, no co ty, Bożenka, przestań, nie ma sprawy. Nie chodziło o nią, chodziło o mnie. Żeby moje myśli były czyste. Żeby nie pojawiło się tam już nic złego na brata i na siostrę. Wiecie, kiedy Jezus przyjdzie, kocha nas wszystkich, jak już mówiłam, wspaniali synowie i córki Boże, przyjdzie do nas, i tak popatrzę, a ten tak, ten na tego, tamten na tamtego, ten tutaj, ten o tym źle myśli, ten krytykuje, za długie, za krótkie, za brzydkie, za ładne. No wiecie, no zawsze się coś znajdzie, nie? Krzyczy się, nie krzyczy się, nie wiem, spokojnie się mówi, mi troszeczkę zarzucę, emocjonalnie się mówi, nie? Spokojnie się mówi. No różne są naczynia. Jeżeli Bóg tak zadecydował, czy my mamy prawo jakokolwiek tam coś Bogu mówić, że nam się to nie podoba. Bo tak naprawdę my występujemy przeciwko Bogu wtedy. Mówimy mu, panie, pomyliłeś się, to nie ta osoba. Co, ty tego nie widzisz? Ja wiem najlepiej. No to chodź i spróbuj. To chodź i spróbuj. Tak naprawdę to mówimy Bogu, że on się pomylił i że on nie ma racji. Bo racja jest po naszej stronie. Uważajmy, żebyśmy nie przesadzali komara, a o ważniejszych rzeczach nie zapominali. O miłości braterskiej. O miłości wzajemnej. Bo Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. I On każdego z nas kocha taką samą miłością. Dla każdego z nas chce dobrze. Dla każdego z nas ma dobre rzeczy. Dla każdego z nas ma wolność. Dla każdego z nas chce, wiecie, co najwspanialszych rzeczy. I my powinniśmy tak samo chcieć dla naszych braci i sióstr. Miłować się wzajemnie. Ja wiem, że, bo to ostatnio mówimy dużo o miłości też. Widocznie nam brakuje tej miłości. Wzajemnej. A to znaczy, że brakuje nam Jezusa Chrystusa w tym miejscu. Bo jeżeli chcemy kochać własną siłą, to się nie da. Wiecie, kiedyś doszłam do takiego miejsca, mówię, panie, dobrze, miłość, miłość. Ale w ogóle co to jest miłość? No bo tak ze świata to ta miłość troszkę taka inna jest, prawda? Biblia to jasno mówi o tym, miłość jaka jest świata. Z tego świata, demoniczna, zmysłowa, przyziemna. I prosiłam Boga, by nauczył mnie miłości. Chociaż trochę. Nie dużo, chociaż trochę. Zaczął się wspaniały czas, kiedy się umiera dla siebie, a żyje dla innych. Bo to jest miłość, kiedy ktoś swoje życie oddaje za drugiego. Za męża, za brata, za siostrę, za córkę, za syna. Swoje życie. Ze względu na Jezusa. A jeżeli nie mamy siły, bo czasami jest tak, że jesteśmy tak poróżnieni, czy takie mamy zadry z innymi, to prośmy Boga, żeby nam dał tą miłość. Ja pamiętam, jak mnie kiedyś ktoś uraził. To był ktoś z kościoła. I ja wybaczyłam, ale nie potrafiłam koło tych osób przechodzić spokojnie. I w końcu powiedziałam, Panie Boże, nie potrafię. Zmień mnie. Zrób coś. Zrób coś. Albo ze mną, albo z nimi. Ale najlepiej to ze mną. Żeby mogła mieć miłość tak jak ty. Wiecie co? Bóg mi dał takie patrzenie na to osoby, jak on na nie patrzył. On zmienił moje serce tak, że zaczynałam błogosławić te osoby, a potem nawet się cieszyć z ich obecności. I życzyć im jak najlepszego. Potem wspierać ich, mówić o nich dobrze. Zachęcać ich. Czy to nie wspaniała przemiana? Czy tego Bóg od nas nie chce? Bo jeżeli mamy się stać rodziną, to czy jesteśmy skłonni modlić się za tego brata, żeby on miał lepiej niż ja? Czy jesteśmy skłonni powiedzieć, Boże, daj mu więcej niż mnie? Czy jesteśmy skłonni powiedzieć, Panie, to jak jemu pomóc? Oddaję swój czas dla niego, ja się nie liczę. Pomogę mu, bo to jest Twój wybraniec, przez którego chcesz coś zrobić. On nie jest wyżej ode mnie. On nie jest lepszy ode mnie. Musimy złamać te stereotypy diabelskie. Nikt nie jest większy i mniejszy. Skończyć raz na zawsze z tym poziomowaniem. Ktoś jest duchowy, ktoś jest mniej duchowy. Ktoś jest bardziej, ktoś jest więcej. Przecież my jesteśmy przed Bogiem równi. Kochani, my jesteśmy równi przed Bogiem Ojcem. Pełnimy tylko różne funkcje. Tu w kościele. Tak naprawdę idę jutro zamiatać ulicę. I raduję się z tego. Może was to zgorszy. Boga to nie gorszy. Patrzmy jedni nas na drugich takimi oczami miłości, jak Bóg na nas patrzy. A wtedy zobaczymy, jak wielce Bóg się przyzna do nas. Jaka chwała się Jego objawi. I świat zobaczy, po czym on ma nas poznać. Po miłości nieobłudnej. A widocznie świat jeszcze nas tak nie poznaje. On ma nas poznać po miłości nieobłudnej, po wzajemnej miłości. Po tym, że kochamy siebie, że stajemy za sobą, że kiedy przychodzimy tutaj, to mówimy: Duchu Święty, kto jest w potrzebie? Komu mam powiedzieć dobre słowo? Kogo mam zachęcić? Powiedz mi, komu mam pomóc? Ale ja jadę na dzielkę, sobie tam posiedzę, grilla zrobię, piwo wypiję. To nie są złe rzeczy, ja nie krytykuję, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ale rzeczy tego świata odciągają nas, naprawdę. Bo ja to znam, ja to wiem z autopsji. Ja ostatnie pół roku walczę z rzeczami tego świata, które próbują mnie odciągnąć. Dlatego wam o tym mówię. Żebyśmy się nie dali wciągnąć w rzeczy tego świata, ale dbali o tą relację z Jezusem Chrystusem. Dbali o to, żeby być z Nim, żeby zachować tą pierwszą miłość, tą pasję do Niego, pomimo cierpienia i bólu czasami, który przyszedł, pomimo tego, że jest nam trudno, zachować tą pasję i miłość, że Panie, dla Ciebie zrobię wszystko. Dlaczego? Bo mnie umiłowałeś, bo mnie ukochałeś, więc ja z miłości do Ciebie to uczynię. Z miłości dla Ciebie chcę to robić. I dlaczego też chcę wam powiedzieć, że ta miłość, jaką my mamy, jaką powinniśmy, jaką, nie wiem, chcemy, żeby nas była do Jezusa i wzrastała, to wiedzmy, że dlatego tak jest, że jesteśmy cenni dla Boga. Jeżeli zrozumiemy, jak bardzo jesteśmy cenni, będziemy ciągle pamiętać o tym, że On umierał na krzyżu, że zapłacił taką cenę za nas. I choćbyśmy byli ostatnimi ludźmi na ziemi, to On by przyszedł i umarł za nas. To właśnie dlatego chcemy się zmienić. Dlatego, że jesteśmy w Jego oczach cenni. Dlatego, że znamy swoją wartość przed Bogiem. Znamy swoją wartość umiłowanego syna i córki. Znamy swoją wartość tego, czym On nas obdarzył. Co nam ofiarował. Co możemy od Niego wziąć. I chyba to najcudowniejsze, co ja mówię. Życie wieczne z Nim. Czy moglibyście sobie wyobrazić życie wieczne z diabłem? Ja nawet o tym nie chcę myśleć. Wystarczy tutaj dość życia na uprzykrzą. I czasami jeszcze uprzykrza. Ale to najcenniejsze tam. Życie wieczne z Nim. Wiecie, w Apokalipsie jest taki werset, ja go teraz nie znajdę, ale kiedyś bardzo mnie zachęcił, że kiedyś to wszystko wreszcie przeminie. Że dojdę do kresu swoich dni. Przeminie czasami trud, przeminie ból, przeminą łzy i będę już tam. To dało mi, wiecie, taką siłę. To słowo dało mi siłę. Że naprawdę to wszystko, co tutaj jest na tej ziemi, kiedyś się skończy, to jako dla mnie, nie mówię o ziemi, ale dla mnie, przeminie i będę już tam z Nim. Jeśli co? Jeśli tylko jestem w Nim. Musimy dbać o to, żeby być w Nim, żeby nie wychodzić z tej relacji, żeby mieć tą pasję. Ja się sobie zastanawiałam, wiecie, ludzie jak mają jakąś pasję, to tak, wiecie, czasami siedzą, jakby lekko znudzeni, rozmawiają, ale tylko powiedz o ich pasji. Zauważyliście, jak osoba się zmienia? Momentalnie ona będzie północy opowiadać. Bo to jest jego pasja. Czy my tak potrafimy? Kiedy się spotykamy? Już zapomnieliśmy. Czy potrafimy, jak się spotkamy? Słuchaj, ale było... Jezus, wiesz, i zaczynamy i się dzielimy. I dnia nam mało. I nocy byśmy jeszcze zarwali. Czy jest... No, tak było, nie? Słuchajcie, strzeżmy tej pasji. Strzeżmy tego ognia. Czasami gaśniemy. Dlaczego? Bo nie czynimy tego, co chce Jezus. Bo wiecie, On sobie poszedł gdzieś tam. On chce coś zrobić. On patrzy na ten świat. On widzi tych ludzi w potrzebie. Patrzy się, no ty już dostałeś. A w jego sercu są tamci na zewnątrz. A on płacze z tym dzieckiem, które zabijają, no nienarodzonym. A on płacze nad kobietami, które wyrzucają z domu albo sprzedają na handel dla niewolników. Czy ciebie to dotyka? Czy ciebie to boli? Czy mówisz, Panie, ja nie chcę o tym słyszeć? Ale w jego sercu jest to, jest ten ból. Patrzy na swoje ciało. I wiecie co? On tam idzie. On nie będzie czekał na was. On tam idzie, na ulicę. I tam ludzie przyjmują zbawienie. Mamy być świadkami. Wiecie, ja nie chcę tutaj, żeby ktoś mówił, że ma nie było cokolwiek. Ale zapytaj się Pana, niech ci pokaże, co jest w jego sercu. Jak on patrzy na ludzi. Jak on patrzy i płacze. Bo kiedyś powiedziałam, Panie, wtedy było mi tak ciężko, że ja już nie mogłam wytrzymać. On mówi, a ja byłem z Tobą, stałam i płakałem. Ty mnie nie znałaś. Ale ja płakałem razem z Tobą. Nasz Bóg nie jest nieczuły. On nie mówi grzesznicy i poganie. On ma współczucie. On ma to współczucie, to compassion. Dla ludzi zgubionych. Dla ludzi tego świata. On nam poruczył tą służbę pojednania. Nie chce nic więcej. Po prostu mówmy o Nim. Mówmy o Nim. Czy ja ich zbawiam? Nie. Ale wiecie, jedno słowo nadziei dla kogoś, kto być może jutro odbierze sobie życie. Jedno słowo nadziei dla kogoś, kto jest bez nadziei. Jedno słowo. Może to jedno słowo, że Jezus cię kocha. Ja wiem, że mieliście, niektórzy zaczęli, mamy różne doświadczenia z głoszeniem Ewangelii. Ja też. Zniechęcenia, w cudzysłowie porażki, prześladowania. Bo wiesz, idziesz, głosisz, a diabeł myśli, że tak sobie stoi, tak sobie patrzy. Mówi, dobra, głoście sobie. Wdajemy się w wojnę. I najczęściej wróg uderza, jak to pastor mówi, w nasz najsłabszy punkt. Co wtedy robimy? Czy się wycofujesz? Wiecie, co ja zawsze robiłam? Okej. To jest mój najsłabszy punkt. W takim razie, Panie Boże, musimy to załatwić. Panie Boże, pomóż mi to załatwić, że to jest mój słaby punkt i wróg ciągnie za mnie za to. No to w sumie nawet robi mi przysługę, bo wiem tak naprawdę, co jeszcze jest z niebożego we mnie, jeśli on mi robi przysługę. Bo wiem, co jest niebożego we mnie i chcę to załatwić i pozbyć się tego. I dalej idę i głoszę. Nie słucham porażki, sukcesy, jak było, jak nie było, jak jest. Dla jednej osoby. Jezus poszedł dla jednej Samarytanki. Dla jednej, która uwierzyła. Gdzie mamy wspaniały czas, świetny, mamy teraz, będziemy mieli wakacje, będziemy mogli pójść do rodziny, pojechać tu, pojechać tam. Czy powiesz im po raz kolejny o Jezusie? Czy może najpierw będziesz się modlił o nich po raz kolejny, chociaż się odtrącili, odrzucili, wyśmiali, wykleła cię wręcz twoja własna rodzina? Ale czy padniesz na kolana i powiesz: Panie, modlę się, ażeby oni byli tam, gdzie ja. Panie, bo Ty chcesz. Ja nie ustaję za moją rodzinę się modlić. Mija czasami kilka lat, zanim dopiero mówię. Ale nie ustanę do końca życia. Mamy teraz wspaniały czas, czas wakacji. Spotkamy się na pewno z rodziną. Zachęcam was, módlmy się za zgubionych. Módlmy się. Czy kiedyś po nawróceniu Bóg okazał mi taką rzecz. Miałam taki sen, że zjeżdżam windą w dół, tam są ludzie, ale ci ludzie byli w kajdanach, albo byli bici, albo byli zalęknieni i mieli strażników. Ci strażnicy popatrzyli na mnie, ja się wystraszałam, uciekłam. Za drugim razem, kiedy miałam ten sen, bo zrozumiałam, że właśnie tak wróg trzyma ludzi, znęca się nad nimi, dokucza im, poniża ich, a jest wyjście, rozwiązanie, że powinna mi mówić. I kiedy był drugi ten sen, taki sam, to ja już nie uciekłam. Ja stanęłam i zaczęłam mówić. I ci ludzie zaczęli odwracać wzrok, patrzeć na mnie i słuchać. I taką służbę poruczył nam Jezus. Byśmy mówili tym, którzy są w kajdanach, tym, którzy są ciemiężeni, tym, którzy są w ucisku, żeby im powiedzieć o wyjściu i o nadziei. My nie musimy przecież ich zbawiać, bo to nie my zbawiamy. Ale żeby im powiedzieć. Jeżeli tego nie mamy, możemy stanąć prosto, powiedzieć: Panie, nie mam tego. To poproś Jezusa. Poproś Jezusa, On ci da, bo On to ma. Ja wiele razy prosiłam: Panie, nie mam już tego współczucia. Najchętniej bym tak, wiecie, po ludzku po prostu gromnęła, powiedziała. I Bóg mi daje to współczucie do ludzi. Ono nie jest ze mnie. To, co ja wam teraz mówię, to nie jest ze mnie. Ja po ludzku byłam bardzo taką konkretną. Tak lub nie, nie, no to do widzenia. Ale to daje Bóg. I wiecie, skąd to jest? Z komory, z relacji z Bogiem. Kiedy naprawdę poznajesz Jezusa i kiedy On naprawdę widzi twoją miłość, to zaczyna się dzielić swoim sercem dla ciebie. I wtedy wiesz, co jest w Jego sercu. I wiesz, że tam jest zgubiony świat. Wiemy, że zwyciężamy złego przez świadectwo. Nie tylko świadectwo tutaj właśnie w kościele, ale świadczmy tam na zewnątrz to, jak wielkie rzeczy Pan nam uczynił. To, jak wielkie rzeczy uczynił mi Bóg. Czy ludzie będą słuchać, czy nie, to już nie należy do nas. Ale bądźmy Jego świadkami. Czy chcielibyście wejść w odpocznienie Boże? Zmieniamy trochę temat, ale to jest w relacji też zawarte. I myślę, że ostatnio Bóg, mówił o odpocznieniu. Nawet śpiewamy pieśń, że już nie moja wola, ale Twoja wola, Panie, niech się stanie. Wiecie, kiedy wchodzimy w odpocznienie, to tak naprawdę rezygnujemy ze swojej woli, ze swoich planów, ze swojego działania, ze swojego ciągu tego, wiecie, moje musi tutaj być, ze sposobów działania. Jak mówił pastor, zaprzestańcie prób, uspokójcie się, usiądźcie. Ale jak możemy jeszcze wejść do odpocznienia? To jest Hebrajczyków 4:19. Hebrajczyków 4:9-11. A tak pozostało jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za przykładem nieposłuszeństwa. A wcześniej w wersecie, w rozdziale 3:19 wersecie jest napisane: widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Tu chodziło o Izrael. Więc Izrael nie wszedł z powodu niewiary. Celem wiary jest zbawienie duszy. Jeżeli wierzymy Bogu, nasza dusza jest zbawiana, przyjdzie czas, że otrzymujemy tą nagrodę odpocznienia. Bo jeżeli brakuje nam wiary, nie możemy wejść do odpocznienia Bożego. To się wszystko z sobą wiąże. Musimy mieć tą wiarę i być posłuszni Bogu i wchodzimy do odpocznienia Bożego. Najwspanialsze, powiem wam, miejsce, do którego powinniśmy wszyscy dążyć, miejsce pokoju, gdzie odpoczywamy z Jezusem Chrystusem. Kiedy zaprzestajemy swoich pomysłów, kiedy zaprzestajemy tego kombinowania, nie wiem, czy wam się jeszcze tak włącza, ale wiecie, ja już ostatnio to już w ogóle mówię, idę do pracy, nie wiem, co mnie zastanie, idę tam, już nie wiem, co się będzie działo, już nic nie myślę, Panie Boże, oczywiście nie mówię w tą stronę, żeby żyć tak, wiecie, już nawet nie planuję celów, wizji i planów, nie. Ale Bóg aranżuje wszystkie rzeczy dla nas. Ma najlepszy, najdoskonalszy plan i najlepiej, kiedy Mu nie przeszkadzamy. Najlepiej, kiedy sobie odpuszczamy nasze plany, nasze drogi, wierzymy, ufamy Jemu i wchodzimy do odpocznienia Bożego. Do tego, żeby być z Nim. W miejscu pokoju. Głoszenie Ewangelii to też nie jest miejsce zmagania. Bo to jest Boże dzieło, bo to Bóg chce. Tylko żeby być otwartym na to, na Ducha Świętego. Kiedy On chce, jak chce, żebyśmy mówili. I żyjemy w odpocznieniu. Ja, wiecie, żeby się teraz nie było tak, że już tak, wiecie, nacisk taki i musimy, czy coś chcemy robić. Nie. Głoszenie Ewangelii też jest w odpocznieniu. Jest w radości Pańskiej. To jest ta ciągła relacja z Nim, ale On na przykład mówi, teraz to podziel się tą dobrą nowiną. To powiedz coś. Wiecie, czasami Bóg mówi, powiedz kogoś, że Go kocham, że Bóg kocha tą osobę. A więc życie w odpocznieniu, nawet głosząc Ewangelię. Bez jakiegoś zmagania. Stojąc w wierze, że to Jezus Chrystus chce, ażeby cały świat był zbawiony. Bo On umarł za każdego. On chce, to nie znaczy, że będzie. Ale On umarł za każdego. Wróciłam swoją kartkę. Okay. Czyli kto wejrzał w doskonały zakon wolności? Kto wejrzał w zakon? Ten, który jest wykonawcą słowa, a nie tylko słuchaczem. ten doświadcza zakonu wolności, że te rzeczy, które Bóg przyniósł i dał nam, według których powinniśmy żyć standardów, że kiedy pozwalamy Mu wszczepić to słowo w nas, my wiele razy chcemy być podobni do Jezusa. My chcemy być jak Jezus. No to bądźmy wykonawcami słowa. Będziemy jak Jezus. Będziemy jak Jezus, jeżeli będziemy wykonywać to słowo. Nie tylko czytać, ale wykonywać. I wtedy będziemy, tak jak Jakub napisał, ci będą błogosławieni. Ci będą błogosławieni w swoim działaniu. Kto nie chce być błogosławiony w swoim działaniu? Wszyscy chcemy być, żeby nasze działanie było błogosławione. Amen, ja też chcę. My wam żyje. Ja też chcę, żeby każde moje działanie było błogosławione. Ale kiedy ono będzie? Kiedy będę wykonawcą tego słowa? Jeżeli nie będę, to będę ponosić porażki. I nie obwiniajmy Pana Boga za to, że coś się nie udaje. Bo bardzo często ta nasza niewiara czy sceptycyzm przychodzi stąd, że robimy coś nie do końca jak trzeba, niezgodnie z tym. I potem mówimy, to nie działa. Spytajmy Pana, dlaczego nie działa. Co jest nie tak? Czy to słowo jest prawdą? Bóg nie kłamie. A więc spytajmy Pana, co jest nie tak. Na pewno nie z Bogiem, myślę. Wiecie, ja też mam wiele rzeczy, które jeszcze muszę uporządkować. Wiele rzeczy, których nie wiem. Mam pewną chorobę, z którą walczę i też nie wiem dlaczego. Może to jest wróg. Może, nie wiem, może przyjdzie czas, kiedy Bóg pokaże. Ale nigdy nie zaprzeczę temu słowu, że po modlitwie nie działa i choroba jest. Dlaczego? Bo nie wyprę się wiary w to. Bo tylko dzięki wierze mogę się podobać Bogu. I kiedy jestem tylko w Nim, to wtedy się Mu podobam i mam życie wieczne. A kiedy mam niewiarę, to wychodzę z Niego. Czy my tak często sobie myślimy, że jesteśmy w Nim, ale ten mały grzeszek tak naprawdę to nie do końca jesteśmy w Nim, bo w Bogu nie ma grzechu. Duch Święty bardzo szybko taki, wiecie, zaciągnie hamulec, stop, zatrzymaj się, robisz źle, pomyślałeś źle, nie rób tak, nie rób tego, ale my nie chcemy tego słuchać czasami. A w ogóle jeszcze słyszymy ten głos Ducha Świętego, który nas napomina. Czy jeszcze słyszymy ten cichy głos Pana, który mówi, to nie tak, nie tędy droga, zawróć. Albo słyszymy napomnienie, ono nie dotyczy mnie. Wiecie, ci, oni trwali w uporze, ci, którzy nie weszli do odpoczynienia. Izrael trwał w uporze. Przez 40 lat na pustyni. Przez 40 lat, nie chodźmy tak długo. Nie chodźmy tak długo. Żeby wejść w Pana odpocznienie, nie chodźmy tak długo. Bo życie bez zmagań jest cudownym życiem. Życie, które jest całkowite w Bogu i poleganiu na Nim jest wspaniałym życiem. W odpocznieniu. Wstajesz rano i mówisz, Panie, dziękuję Ci za ten dzień. A nie wstajesz rano, no i wiecie, Pana nie ma, już tam są inne rzeczy. Więc nie dajmy się wrogowi. Słuchajcie, walka trwa o nasze dusze. Celem wiary jest zbawienie duszy. Jezus powiedział, kto nie straci swojej duszy dla mnie, co zrobi? Straci ją. A chyba nikt z nas nie chce stracić swojej duszy. Bo jesteśmy tak naprawdę zbawieni, nasz duch jest zbawiony. A co z naszą duszą? My? dobrze jest mieć zbawioną duszę. Oczywiście w części, ale najlepiej w całości. Więc bądźmy wykonawcami Słowa Bożego, jak mówi Jakub. I będziemy błogosławieni w swoim działaniu. Amen.